W 2021 roku Rosjanie, Gazprom właściwie konkretnie, na rynek europejski dostarczył 145 miliardów metrów sześciennych gazu, mniej więcej. Co ciekawe, kiedy wojna wybuchła, Rosjanie nie tylko nie zmniejszyli przesyłu gazu przez Ukrainę, ale wręcz systematycznie zaczęli go zwiększać. No, Rosja się ściera przede wszystkim z tymi krajami, które no, zaliczamy do grona tych krajów arktycznych sensu stricto, tak? Czyli Norwegia, czyli Dania, czyli Kanada i Stany Zjednoczone. I tak z jednej strony mamy działania Federacji Rosyjskiej i wypowiedzi polityków, a z drugiej strony wypowiedzi Gazpromu, który zachowuje się tak, jakby był normalną spółką, prawda? Tutaj no, mamy relacje biznesowe, no więc są komunikaty, aha, można przesyłać, nie można przesyłać, mamy zobowiązania, są kontrakty, więc jest to trochę schizofreniczne.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my razem z naszymi widzami pomagamy. I drugim naszym partnerem jest księgarnia internetowa Legimi, która ma akcję Czytamy dla Ukrainy i możecie Państwo ściągnąć darmowe audiobooki i e-booki i 10 zł z każdej książki jest przeznaczane na właśnie Fundację Zarys, a więc zwarliśmy szyki, kciuk również dla Legimi. I drodzy Państwo, wszystkie szczegóły w opisie pod spodem. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Czołem, panie doktorze.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Ja jestem, bardzo się cieszę na dzisiejszy odcinek, bo tematyka, która nigdy jeszcze nie była poruszana na kanale Historia Realna, a więc coś nowego. Pan jest autorem raportu Sny o potędze, o arktycznej ekspansji Rosji. Brzmi fajnie i ciekawie.
Tak, znaczy to jest taki tekst, który powstał w ramach pewnej serii tekstów, którą przygotowaliśmy w Ośrodku Studiów Wschodnich na temat Arktyki i właściwie znaczenia Arktyki z punktu widzenia polityki rosyjskiej w różnych wymiarach, tak? I jeśli idzie o kwestie gospodarcze i kwestie klimatyczne, kwestie transportowe, ale też znaczenie Arktyki z punktu widzenia militarnego czy polityki zagranicznej.
No właśnie, ale ja zaskoczę pana i nie ograniczymy się dzisiaj tylko do Rosji. Będę też pytał o inne mocarstwa, które są zainteresowane Arktyką i eksploatacją tamtejszych złóż i co z tego może wyniknąć z tej rywalizacji o ten kawał lodu, to zobaczymy, bo takie pytania też będę zadawał. Panie doktorze, czy jest pan gotowy?
No możemy zaczynać.
Dobra, ale zanim zadam panu pierwsze pytanie, no to jeszcze tradycja naszego kanału, czyli podziękowania dla naszych widzów, bo wy państwo jesteście najważniejsi. Dziękuję, że oglądacie filmy, dziękuję, że wspieracie Historię Realną, bo bez wsparcia patronów byłoby z nami krucho. Także dziękuję. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. No więc moje pytanie będzie takie. Rosja jest największym krajem świata. Jak wszyscy wiemy z lekcji geografii. Kawał ziemi od Smoleńska do Władywostoku. Po co jeszcze Putinowi więcej, po co mu jakiś kawałek, no właśnie czego, właściwie de facto jakiegoś topniejącego lodu?
No, z jednej strony to się oczywiście wpisuje w logikę działania Federacji Rosyjskiej, która chce poszerzać swoją strefę wpływów o kolejne obszary i to jakby jest niezależne od tego, że Rosja jest sama w sobie w tej chwili dużym państwem. My to obserwujemy, jeśli idzie o analizę rosyjskiej polityki zagranicznej w różnych częściach świata, tak? Jakby dążenie do zwiększania swoich wpływów gospodarczych czy politycznych w przestrzeni poradzieckiej, ale też zainteresowanie ekspansją w Afryce, czy na przykład w Ameryce Łacińskiej, tak, tym amerykańskim podbrzuszu, i jak przypomnimy sobie budowanie takich ciepłych relacji z Hugo Chavezem rządzącym Wenezuelą, czy jego następcą Maduro, czy Boliwia, czy też Brazylia. A więc jakby niezależnie od tego, że Rosja jest sama w sobie wielka, ona cały czas ma bardzo wielkie ambicje. I w pewnym sensie te plany dotyczące Arktyki, one w tę logikę się wpisują, to znaczy lepiej mieć więcej niż mniej. Kiedyś w Wabanku był taki cytat, tak? Kto ma pół miliona jest bogatszy od tego, kto ma ćwierć miliona. No, to troszeczkę jest ilustracja tego. Ale teraz przechodząc na poziom konkretu. Oczywiście Arktyka to jest taki obszar, który jest bardzo bogaty w różnego rodzaju bogactwa o charakterze gospodarczym. Przede wszystkim oczywiście mamy tutaj na myśli potencjał surowcowy. Rosjanie sami, kiedy dokonują pewnego rodzaju takich kalkulacji, tak, tych bogactw, które znajdują się w Arktyce, szacują, że około 25% zasobów ropy rosyjskiej przypada na tą strefę arktyczną i około 70% zasobów gazu. To są bardzo poważne jakby wskaźniki, ale oczywiście jeśli dodamy do tego to, co potencjalnie jeszcze znajduje się na terenie Arktyki, a co nie, na razie nie podlega rosyjskiej suwerenności, no to oczywiście stanowi pewien łakomy kąsek z punktu widzenia rosyjskich władz.
No tak, to panie doktorze, można powiedzieć, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli forsa. Ja zauważyłem w pańskim raporcie, że to, o czym pan mówi, jest warte, uwaga, 20 bilionów dolarów, drodzy państwo, to nie jest pomyłka, tyle na tej rosyjskiej części Arktyki jest tych surowców, tyle to jest warte, ale teraz schody. To proszę powiedzieć, punkt pierwszy, czy to się w ogóle opłaca, bo czymś innym jest tam wywiercenie dziury gdzieś na Syberii, podłączenie rury, a czymś innym jest Arktyka, którą trzeba lodołamaczami, jak rozumiem, najpierw tam się gdzieś dostać głęboko, a potem w ekstremalnych temperaturach budować infrastrukturę. Czy to nie jest trochę takie, wie pan, no rojenie jak, nie wiem, baza na Marsie? Czyli że koszta, to mam na myśli, przewyższą po prostu zyski, no.
Tak. Zanim odpowiem na pańskie pytanie, to jeszcze tylko jedna mała uwaga wprowadzająca. To znaczy musimy też mieć świadomość tego, że Rosjanie, kiedy mówią o Arktyce, posługują się takim terminem rosyjska strefa arktyczna. I ta strefa arktyczna tak naprawdę, ona dotyczy no nie tylko tej części, która znajduje się wokół bieguna północnego i to tych terenów, które są zarówno sporne między państwami, które no, zlokalizowane są w północnej części globu, ale też te części, powiedziałbym, Oceanu Arktycznego, które podlegają rosyjskiej suwerenności. Natomiast czy rosyjskiemu zwierzchnictwu, Rosjanie do tego jeszcze doliczają bardzo obszerne tereny lądowe Federacji Rosyjskiej i gdybyśmy to wszystko zsumowali i popatrzyli na taką no, ustawową definicję rosyjskiej strefy arktycznej, to 20% terytorium Federacji Rosyjskiej mniej więcej przypada na tą strefę arktyczną. I teraz przechodząc do tego, o co pan pyta, to znaczy o koszty. Mając na uwadze to, co powiedziałem wcześniej, musimy pamiętać, że kiedy Rosjanie planują te różne projekty energetyczne w Arktyce, to czym innym są projekty realizowane właśnie w tej lądowej części Arktyki, to jest jakby jeden obszar tutaj projektów, które są czy już realizowane, czy planowane. I drugi rodzaj projektów to są te, które mają być albo częściowo już są realizowane na szelfie arktycznym. I teraz oczywiście, jeśli mówimy o kosztach, to te projekty szelfowe, one są rzeczywiście niezwykle kosztowne. Tutaj jeszcze przed wojną, która wybuchła między Rosją a Ukrainą w lutym tego roku, szacowano, że żeby takie projekty wydobywcze w sektorze energetycznym na szelfie arktycznym mogły być opłacalne, to baryłka ropy musi być no co najmniej na poziomie 100 dolarów no albo i więcej, bo kiedy utrzymywała się na niższych poziomach, to po prostu tego typu projekty byłyby nierentowne. Ale druga rzecz, też niezwykle istotna jakby z punktu widzenia rosyjskiego, to w przypadku tych projektów szelfowych też pewną barierą są technologie. I one były barierą, nawet jeszcze zanim zaczęto wprowadzać te gigantyczne pakiety sankcyjne już po rosyjskiej agresji na Ukrainę, Rosja sama nie dysponowała dostatecznymi technologiami, które pozwalałyby te złoża zagospodarowywać, stąd też była tak bardzo zainteresowana budowaniem partnerstw zagranicznych, czy z firmami amerykańskimi, czy norweskimi, czy włoskimi, bo to wymaga oczywiście odpowiedniego też przygotowania technologicznego, którego Rosjanie sami z siebie wygenerować nie byli w stanie. A więc te koszty, one wiążą się no, z jednej strony jakby z nakładami no, związanymi właśnie z budową infrastruktury i tak dalej, ale też jakby bardzo mocno z kontekstem technologicznym.
Tak, ale wie pan co, jest pan drugą osobą, która mi to mówi, bo proszę sobie wyobrazić, że u nas jest taka formuła naszego kanału, że mamy wspierających na Patronite i powyżej tam pewnej sumy ja spotykam się na takich prywatnych rozmowach, zawsze sobie rozmawiamy z tymi fanami, którzy decydują się na takie wsparcie. Rozmawiałem z panią z Poznania, którą bardzo pozdrawiam, bo wiem, że ogląda wszystkie odcinki. Jej mąż, wie pan, jest właśnie, pracuje w tej branży i jeździ po całym świecie, zna świetnie branżę, był wszędzie. I właśnie od niej się dowiedziałem, że Rosjanie mają olbrzymie ambicje, jeżeli chodzi o właśnie wydobycie ropy czy gazu z szelfów, ale nie mają w ogóle technologii. I ten mąż już kilka, to bo też żeśmy chyba, nie wiem, zaraz po prowadzeniu sankcji rozmawiali i właściwie ona postawiła taką tezę podczas tej rozmowy, że to im się wszystko załamie teraz. Czy to, panie doktorze, można uznać, że właściwie te sankcje w pewnym sensie odsuwają w czasie te ambitne rosyjskie projekty, czy zamrażają je, czy po prostu już jest po sprawie i mówimy w czasie przeszłym o tym wszystkim?
Jeśli chodzi o szelf, to rzeczywiście mam wrażenie, że te pakiety sankcyjne, które zostały wprowadzone, one odsuwają perspektywę realizacji tych projektów na no, bliżej nieokreśloną przyszłość. Dlatego, że no, tak naprawdę większość firm, na które Rosjanie liczyli jako partnerów przy realizacji tych projektów, to są firmy zachodnie, tak? To są tacy giganci jak amerykański ExxonMobil, jak norweski Equinor, czy włoska firma Eni, które miały wnieść no właśnie i ten wkład technologiczny, ale też kapitał, który jest potrzebny przy realizacji tego typu niezwykle kosztownych projektów. I te partnerstwa, które Rosjanie zawierali z tymi koncernami, oni je zawierali jeszcze przed tą poprzednią tak naprawdę fazą poważnych napięć między Rosją i Zachodem, czyli przed aneksją Krymu, przed rewolucją godności na Ukrainie. Tam była cała seria właśnie strategicznych umów zawieranych z tymi zachodnimi partnerami, gdzie liczono na to, że tutaj dzięki tym partnerstwom ten obszar arktyczny uda się zagospodarować, no to już po aneksji Krymu wydawało się odsunięte w czasie, no a w tej chwili, biorąc pod uwagę te 6 pakietów unijnych sankcji, plus też sankcje, które nakładają indywidualnie Stany Zjednoczone, obejmujące również restrykcje sektorowe dotyczące technologii, no wydaje się, że odsuwają naprawdę na bliżej nieokreśloną przyszłość. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, o tym do tej pory nie mówiliśmy, ale no być może jeszcze w dalszej części rozmowy to rozwiniemy. To, co, z czym Rosjanie wiązali też bardzo duże nadzieje, jeśli idzie o tą szeroko rozumianą strefę arktyczną, to jest też rozwój swojego potencjału LNG, czyli budowa terminali czy zakładów skraplania gazu tak zwanej dużej skali, a tutaj mówimy o takich terminalach, które mają moc produkcyjną powyżej 2 milionów ton rocznie. Tu były gigantyczne nadzieje związane właśnie z tym, że w tej strefie arktycznej powstanie wiele takich zakładów, dzięki którym Rosjanie będą mogli swoją pozycję na rynku globalnym umocnić. I wydaje się, że w tej chwili sankcje, które są wprowadzane, one nie tylko będą uderzały jakby uderzają w te projekty szelfowe, czyli te, które były i tak kosztowne i trudno realizowalne nawet przed inwazją rosyjską na Ukrainę, ale też teraz dodatkowo uderzą w ten sektor, z którym Rosjanie wiązali większe nadzieje i który był bardziej powiedziałbym, taki realistyczny, jeśli idzie o perspektywy implementacji w horyzoncie najbliższych lat.
To dwa bardzo krótkie pytania i proszę takie krótkie, zwięzłe, techniczne odpowiedzi. Pierwsze, a ktoś może sobie zadać takie pytanie, ale po co właściwie Rosja ma się ładować w takie kosztowne, trudne, ryzykowne, ekstremalne wręcz, zważywszy na temperatury, które tam panują, przedsięwzięcia, przecież ma kupę gazu u siebie.
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, dlatego że oczywiście gaz jest niezwykle ważnym takim dobrem, surowcem, który Rosjanie wykorzystują również w kontekście wzmacniania swojej pozycji na globalnych rynkach energetycznych i przy globalizującym się rynku gazowym, a on się globalizuje właśnie dzięki temu, że rośnie systematycznie obrót gazem w formie skroplonej, Rosjanie liczyli na to, że dzięki tym nowym, dużym projektom oni wzmocnią swoją pozycję jako gracza na globalnym rynku gazowym. No bo do tej pory oczywiście mieliśmy Gazprom, który eksportował swój gaz rurami do Europy przede wszystkim, od niedawna też do Chin, ale to są nieporównywalnie mniejsze ilości niż na rynek europejski. I oczywiście to zawężało tak naprawdę możliwości tej ekspansji, tak, w sektorze, który uznawany jest za strategiczny. Natomiast dzięki LNG, właśnie dzięki temu, że skraplając gaz, możemy z nim docierać do różnych rynków, nie tylko do Europy, tam gdzie gaz nie dociera rurami, ale też możemy go eksportować w dużych ilościach na rynki azjatyckie, gdzie wiadomo, że tam jest duża chłonność, tak, tego rynku, czy gdzieś ambicje nawet do Ameryki Południowej i tak dalej, no to oczywiście tworzy Rosji możliwości zwiększania swojej pozycji w szerszej skali niż tylko region europejski.
Dobrze, to ja jeszcze mam cztery pytania dotyczące rosyjskiej ekspansji i sensów, celów, możliwości. Zaraz do tego wrócę, ale chciałbym wprowadzić nowy wątek na tym etapie, bo to wisi trochę nad nami od samego początku. No to znaczy, Rosja nie jest jedyna, która ma chrapkę na te arktyczne złoża, no bo stawka jest rzeczywiście wysoka, potworne pieniądze i wywiad duński jakiś czas temu przygotował raport, w którym znalazła się taka przestroga, że ryzyko wybuchu wojny o Arktykę między wielkimi mocarstwami, które chciałyby sobie tam swoje platformy umieścić, jest znacznie większe niż wszystkie inne zagrożenia, łącznie z terroryzmem islamskim, nie wiem, Bóg wie czym jeszcze tam, z czym Duńczycy, czego Duńczycy się boją. Czy proszę w takim razie wprowadźmy może na scenę innych aktorów, bo kto jeszcze ma ochotę na Arktykę i z kim tam Rosja się ściera?
No, Rosja się ściera przede wszystkim z tymi krajami, które zaliczamy do grona tych krajów arktycznych sensu stricto, tak? Czyli Norwegia, czyli Dania, czyli Kanada i Stany Zjednoczone. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na tą wieloletnią, już właściwie trwającą wiele dekad historię dotyczącą roszczeń i tak naprawdę uregulowania tego obszaru, który jest w tej chwili nieuregulowany, sporny, bo jakbyśmy spojrzeli na mapę tych okolic bieguna północnego, tak? No to z jednej strony oczywiście są takie obszary, które tym państwom arktycznym przysługują ze względu na zastosowanie takich ogólnych regulacji prawno-międzynarodowych, w tym konwencji o prawie morza, ale oczywiście pozostaje cały czas jakby taki duży obszar, który jest sporny. No i tutaj oczywiście te kraje arktyczne, one przedstawiają swoje roszczenia i cały czas jakby ten proces tutaj uregulowania tego statusu takiego ostatecznego, on jest oczywiście w toku. Jak wiemy, te młyny instytucji, które stosują prawo międzynarodowe, one mielą zwykle powoli, tak? To są nie miesiące czy nawet lata, ale to są dekady, tak? Zanim pewne rozwiązania zostaną utarte. A więc tutaj mamy do czynienia przede wszystkim właśnie z taką rozgrywką, która się toczy między sensu stricto tymi krajami arktycznymi z jednej strony, ale też musimy pamiętać o tym, że są kraje, które jakkolwiek nie zaliczane są do tego obszaru, czy do tego, przepraszam, do tej grupy państw arktycznych, ale mają też swoje ekonomiczne czy polityczne interesy związane z tym obszarem. Takim krajem są na przykład Chiny, tak, które wiemy, że też swego czasu mówiły o takim arktycznym wymiarze tego jedwabnego szlaku, tak. Zresztą też nie jest przypadkiem, moim zdaniem, że Chińczycy się bardzo angażują, jeśli idzie o współpracę z Rosją też przy realizacji tych projektów arktycznych, które mają kontekst taki kontynentalny. No choćby warto wspomnieć w tym kontekście projekty LNG, tak? Jeden taki duży działający, który, że tak powiem, za który odpowiada rosyjska firma Nowatek, i drugi, który jest w trakcie budowy, projekt arktyczny LNG 2. W obu tych projektach podmioty chińskie są zaangażowane, więc tutaj jakby mamy też do czynienia jakby z zainteresowaniem aktorów spoza stricte regionu arktycznego, które gdzieś tam swoje interesy w tym obszarze świata lokują.
No właśnie, panie doktorze, to ja mi się też tam, jak przygotowywałem się do programu, pojawiły, że i Koreańczycy z południa mają swoje arktyczne ambicje, Japończycy, także to jest bardzo ciekawe. Też, tak. Ale żeby już nie wracać do Chin, bo myślę, że to jest wątek poboczny, ale jedna rzecz mnie zaintrygowała w tym, co pan powiedział, czyli pomysł, że to można jakoś spiąć z pasem i szlakiem, czyli przypomnijmy, szukaniem przez Chińczyków innych dróg niż przez te tradycyjne cieśliny, przez Pacyfik i naokoło. Chodzi o handel morski, który łatwo może zostać zablokowany przez Anglosasów w przypadku założenia blokady morskiej na Chiny przez Amerykanów, ale to jest już taki, czy to jest futurystyczne, co pan mówi, no bo jeżeli ja rozumiem, chcieliby te swoje kontenery wozić tamtędy, to musieliby płynąć nad Rosją i gdzieś tam do Europy z północy się dostać, i tutaj wprowadzam globalne ocieplenie, czyli te zmiany klimatyczne, jak rozumiem, to otwiera do takich fantastycznych pomysłów pole, tak? To znaczy, jak to się roztopi, tak jak niektórzy się spodziewają, no to będzie może tamtędy pływać, może ważniejsze od surowców jest właśnie nowy szlak morski, który by zrewolucjonizował świat.
Bardzo się cieszę, że pan wywołał temat północnej drogi morskiej, bo to jest też jeden z argumentów, dla których Rosjanie traktują Arktykę jako ważny strategiczny obszar, tak? To znaczy jako taki obszar, gdzie są zainteresowani rozwijaniem tego właśnie tej północnej drogi morskiej jako ważnego szlaku transportowego. No tylko że kiedy popatrzymy na dane statystyczne dotyczące jakby możliwości przewozowych, znaczy i tego, jak bardzo ten szlak jest w tej chwili wykorzystywany i jakie potencjalnie może mieć znaczenie, to mam wrażenie, że no to jest jednak skala dużo niższa niż te szlaki tranzytowe, takie tradycyjnie wykorzystywane w tej chwili, jeśli idzie o szlaki morskie, jak na przykład kanał Suezki, bo dla porównania, tak, tą północną drogą morską w roku 2020 przetransportowano około 30 milionów ton towarów i to jest wzrost prawie 10-krotny w porównaniu do tego, co było dekadę wcześniej, więc nie można powiedzieć, że nie następuje jakiś tam postęp, tak? Ale jednocześnie wydaje się całkowitą mrzonką to, co Rosjanie sobie planowali pierwotnie, że do 2024 ten tranzyt się zwiększy do 80 milionów ton, więc to są jakby kompletnie nierealistyczne tutaj wskaźniki. I jeżeli to zderzymy na przykład z wolumenami, które płyną przez kanał Suezki, tak? Tam około miliarda ton w roku bodajże 2020, no to są po prostu nieporównywalne zupełnie nieporównywalne ilości. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy gro z tego, co stanowi w tej chwili właśnie transport tą północną drogą morską, to są towary rosyjskie. Na tranzyt przypadało w roku 2020 zaledwie 4%. Więc tak naprawdę, jeśli Rosjanie myślą o tym szlaku jako o szlaku potencjalnie tranzytowym, no to jego tranzytowe znaczenie w tej chwili jest niewielkie i nie sądzę, żeby ono mogło urosnąć znacząco jakby w horyzoncie najbliższych lat, a mam wrażenie, bo to są wszystko pewne założenia, pewne dane, znaczy dane, które znaliśmy jeszcze sprzed wojny, tak, Rosji z Ukrainą, czy wybuchu tej wojny lutowej, i też założenia, które były jeszcze przed inwazją. Natomiast mam wrażenie, że teraz przy dodatkowych komplikacjach wynikających z sankcji, z ograniczenia współpracy gospodarczej między Rosją a państwami trzecimi, to mam wrażenie, że te bardzo ambitne założenia dotyczące znaczenia transportowego północnej drogi morskiej trzeba będzie jeszcze mocniej zrewidować.
Tak, ale panie doktorze, to już i Stalin marzył o tym swego czasu, bo nie wiem, czy pan pamięta, była taka słynna wyprawa morska w Związku Sowieckim, tam płynęli, przebijali się jakimś lodołamaczem, zamarzli, trzeba było ich ratować, no jednym słowem cała komedia z tym była, ale uwaga, teraz, jak rozumiem, no bo problem polega na tym, zawsze sprowadza się do kosztów, tak? No teoretycznie można tamtędy przepłynąć, ale musi najpierw płynąć lodołamacz, który będzie to kruszył, zanim ewentualnie jakieś statki handlowe, to kosztuje mnóstwo forsy i zimno, więc te silniki pewnie tam więcej spalają energii, no i rozbijanie tej kry lodowej też dużo kosztuje, w związku z tym to jest chyba, no cóż, musiałoby bardzo to globalne ocieplenie przyspieszyć, żeby rzeczywiście wody zimne zamieniły się w wody ciepłe, więc może to taki trochę sowiecki pomysł, nie? Że nagniemy prawa natury do naszej woli, a na końcu się okazuje, że to jest niemożliwe.
Tak, i tu jest rzeczywiście trochę, mam do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, bo z jednej strony, kiedy patrzymy na te zmiany klimatyczne, to one no, wpływają pozytywnie, jeśli idzie o te ambicje dotyczące wykorzystywania Północnej Drogi Morskiej jako szlaku transportowego, przy tych wszystkich oczywiście zastrzeżeniach, które poczyniliśmy wcześniej, tak, że nie należy jakby przesadzać z tym, jakie to będzie miało znaczenie, ale rzeczywiście to ułatwia, no, udrażnia ten szlak niewątpliwie i w związku z tym obniża koszty dotyczące wykorzystywania tego szlaku jako szlaku transportowego. Ale z drugiej strony właśnie wszystko to, co wynika ze zmian klimatycznych, z tego, że podnosi się temperatura, a warto zwrócić uwagę, że ona w strefie arktycznej, a szczególnie w tej rosyjskiej części, ona się podnosi szybciej niż tempo zmian w tym zakresie w innych częściach świata, to rodzi dla Rosji bardzo poważne wyzwania dotyczące kontynentalnej części tej rosyjskiej strefy arktycznej. Dlaczego? Dlatego, że cała masa infrastruktury, w tym energetycznej, rurociągi, ale też jakieś tam stacje kompresorowe, też ten taki duży działający zakład LNG, Yamal LNG, o którym wspomnieliśmy, to wszystko będzie zagrożone, jeśli ta temperatura zacznie się podnosić, czy będzie się dalej podnosić systematycznie, kiedy będzie się zmniejszać obszar tej wiecznej zmarzliny, to może generować gigantyczne problemy jakby z punktu widzenia tej działającej obecnej infrastruktury, którą Rosjanie wykorzystują na potrzeby i wydobycia ropy i gazu, i eksportu ropy i gazu, tak? Bo przecież ten Yamal dzisiaj, ten Półwysep Jamalski, który też mieści się właśnie w tej strefie arktycznej, no on staje się w tej chwili, na przykład z punktu widzenia Gazpromu, no staje się takim głównym nowym centrum wydobywczym, prawda? I teraz jeżeli te rurociągi zaczną, znaczy jeżeli nam się zacznie topić wieczna zmarzlina i te rurociągi zaczną nam się jakoś zapadać, ta infrastruktura zacznie niszczeć, to niektórzy, nawet rosyjscy analitycy jeszcze przed wojną charakteryzowali czy szacowali te straty na dziesiątki miliardów dolarów. Więc to może generować bardzo poważne koszty, tak? Z jednej strony jest ten paradoks, tak? Okej, będziemy mieli więcej do wykorzystania na północy, jeśli chodzi o północną drogę morską, przez większą, na przykład, nie wiem, część roku, tak? A z drugiej strony trafi nas to bardzo poważnie, jeśli idzie o istniejącą, działającą i newralgiczną, krytyczną infrastrukturę, w tym energetyczną, którą mamy na kontynencie.
Czyli zatopią się po prostu, panie doktorze, i tak to się skończy.
W tym błocie.
Ale wróćmy do tej wielkiej rywalizacji mocarstw, bo ta sprawa nam uciekła, to jest chyba najbardziej ciekawe tutaj w tej całej historii, ale jeszcze tylko krótkie pytanie techniczne, bo to cały czas się przewija, tak zdałem sobie sprawę, że może nie wszyscy widzowie są super zorientowani w tych sprawach. Używa pan zamiennie takich dwóch określeń, że albo można wydobywać coś tam, czy w ogóle działać na części jakiejś stałej, lądowej, albo na szelfie. Co to, czym to się różni? Czym jest ten szelf? O co tu chodzi?
No, szelf arktyczny, no to jest wydobywanie surowców energetycznych, które znajdują się pod wodą, tak? Znaczy, no, oczywiście to wymaga większych nakładów, jeśli idzie o budowę odpowiedniej infrastruktury i służącej do wydobycia, i też służącej do przesyłu tego wydobywanego surowca, więc to jakby generuje, no, bardzo poważne koszty po stronie rosyjskich firm. A jeśli mówimy o, no, oczywiście tych projektach wydobywczych, które są w części lądowej, tak? A one w tej chwili stanowią no jakby tą zasadniczą część. No bo właśnie jak Rosjanie definiują sobie tak szeroko tą strefę arktyczną, to co im wychodzi? To im wychodzi, że 17% ropy sumarycznie rosyjskiej i uwaga, 83% gazu wydobywają w strefie arktycznej, tak? Jeżeli sobie ją tak zdefiniowali, przy czym oczywiście większość z tego przypada na te złoża, które znajdują się właśnie w części lądowej, czyli te, które są zlokalizowane na kontynencie, to jest ta część Syberii Zachodniej oraz oczywiście Półwysep Jamalski, który staje się tym takim nowym, ważnym centrum wydobywczym dla Gazpromu, coraz bardziej znaczącym.
A bardzo głęboko tam jest? Mam na myśli te wydobycia z tego szelfu, tak daleko trzeba te rury tam spuszczać?
No czasami dość głęboko, i w związku z tym też jak patrzymy na przykład na ten poziom wydobycia z tych projektów szelfowych i ich udział w wydobyciu rosyjskich surowców energetycznych ogółem, to on nie jest znaczący, znaczy to są wielkości rzędu tam nie wiem kilku milionów ton ropy na przykład, prawda? No więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w 2021 roku Rosja wydobyła 524 miliony ton, tak? I tutaj, nie wiem, kilka milionów wydobywamy sobie z takiego projektu, czy z takich projektów szelfowych, no to nie jest duża skala, prawda? W związku z tym i Rosjanie też nawet jeszcze przed wojną zaczęli rewidować te plany dotyczące właśnie możliwości zwiększenia wydobycia ropy z projektów stricte szelfowych, no bo po prostu to jest, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, to jest bardzo kosztowne i to też wymaga dodatkowych technologii. Co więcej, to jest też ciekawe, że na przykład tutaj niektóre technologie, które są na przykład wykorzystywane do eksploatacji złóż szelfowych w Norwegii, niekoniecznie znalazłyby swoje zastosowanie do adekwatnych projektów, które Rosjanie chcieliby robić u siebie, tak? Tutaj nie ma też takiego, czasami niektórzy eksperci zwracają na to właśnie uwagę, że nie wszystkie technologie mogłyby być tak wprost przeszczepione, tak? Że być może wymagałoby to jeszcze jakichś dodatkowych nakładów właśnie odnoszących się do modyfikacji tych technologicznych tutaj tych technologii, które Rosjanie, czy które dla Rosjan byłyby konieczne, aby te złoża szelfowe eksplorować.
Jasne, no dobrze, to Rosjanie technologii teraz nie mają, ale mają je państwa zachodnie, o których pan mówił. Ja przypomnę, mówił pan o Danii, Norwegii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. To jest ta czwórka arktyczna, z którą Rosjanie mogą mieć problemy. I tutaj wprowadzę, dlaczego o ten szelf pana zapytałem, bo pamiętam, że kiedyś czytałem ciekawy artykuł, że kiedy te państwa tam zaczęły się spierać o to, co, gdzie, kto może wiercić, prawda, co jest moje, co jest twoje, tak, to zaczęli pokazywać jakieś kapitalne mapy 3D, właśnie jakichś szelfów, jakichś płyt tektonicznych. To wychodzi od nas, w związku z tym kończy się tutaj, tam, to jest nasze. Jak rozumiem, tutaj już jest nauka i technologia w służbie interesów geopolitycznych, tak? Są zespoły naukowców, które tłumaczą, że nie, ten kawałek jakiejś tam płyty tektonicznej pod wodą jest kanadyjski, a nie duński na przykład. Tak to działa?
Tak, znaczy i tutaj oczywiście wszyscy, którzy są zainteresowani poszerzeniem właśnie tego swojego władztwa, no oni wykorzystują i ekspertyzy naukowe i właśnie organizują specjalne ekspedycje badawcze, których celem jest wykazanie, że oczywiście jakiś rodzaj wykreślania tych stref, które się należą, tak, znajduje swoje uzasadnienie właśnie w takich, powiedziałbym, zobiektywizowanych materiałach, tak, że to nie chodzi absolutnie o politykę, tylko że kiedy wychodzimy właśnie z jednej strony z regulacji prawno-międzynarodowych, czyli konwencji o prawie morza i tak dalej, ale później, kiedy właśnie podpieramy to jeszcze dodatkowo pewnymi ekspertyzami geologicznymi i tak dalej, że no, budujemy w ten sposób swoją argumentację uzasadniającą roszczenia, no, które w rzeczywistości mają charakter polityczny, tak? No bo wiadomo, że chodzi o to, by ten swój zakres władztwa poszerzyć a wykorzystuje się do tego wszelkie możliwe instrumentarium i jeżeli da się wykorzystać takie, które właśnie ma charakter zobiektywizowany, czyli naukowy, no to oczywiście wtedy jest najlepiej.
No jasne, dobrze.
To teraz tak Rosjanie, czyli tak inni.
No jasne, ale przejdźmy teraz tak, obiektywna nauka, no tak, to można też można na tym inną dyskusję zrobić. Natomiast porozmawiajmy teraz o tym, co najbardziej chyba elektryzuje widzów, to znaczy, no, gdyby te prognozy czarne duńskiego wywiadu się sprawdziły, wybuchłaby wojna, to w dwóch wariantach możemy sobie wyobrazić. Albo wojna właśnie dokładnie na Arktyce o te złoża, albo w wymiarze wielkim trzecia wojna światowa i to byłby jakiś element, prawda, tej wojny, w tym przypadku właśnie chyba gospodarczej. No to tak, na Arktyce nie ma miast, nie ma mostów strategicznych, które można zajmować, więc tam piechota sobie nie podziała, więc rozumiem, byłaby to wojna powietrzno-rakietowo pewnie morska i proszę powiedzieć, jakby to mogło wyglądać. Rozumiem, że po prostu te strony by sobie próbowały niszczyć tą infrastrukturę, tak, przy pomocy rakiet.
Najprawdopodobniej, ja nie jestem specjalistą spraw wojskowych, ale biorąc pod uwagę to, co robią na przykład Rosjanie w tej strefie arktycznej, tak, to znaczy systematycznie zwiększają swoją obecność też taką no, wojskową w regionie, czyli z jednej strony powołują specjalne brygady arktyczne, czyli takie oddziały wojskowe, które mają właśnie za zadanie tutaj operować w tym regionie arktycznym i mieć baczenie na rozwój sytuacji. To jest budowa jakichś, nie wiem, stacji radarowych na przykład, prawda, które też są ważne jakby z punktu widzenia monitorowania sytuacji w regionie. To jest też wreszcie no, obecność taka jakby stała różnego typu lodołamaczy, tak, które gdzieś tam w tym regionie też się przemieszczają systematycznie, nie tylko ze względu na potrzeby takie stricte transportowe. W związku z tym oczywiście to, jeśli mówimy teraz o, czy odpowiadając na pańskie pytanie, tak, o konflikt, no to oczywiście byłoby najprawdopodobniej w pierwszej kolejności przedmiotem jakichś ataków, tak, ze strony no, potencjalnych adwersarzy, tak, czyli wszystko to, co jest jakąś infrastrukturą służącą wzmacnianiu obecności polityczno-wojskowej Rosji w regionie arktycznym. No i zakładam, że działałoby to we wszystkie strony, tak, to znaczy i wobec Rosji, no ale też działania rosyjskie wobec tego typu obiektów, instalacji, które powstają po stronie państw no, natowskich, tak, które należą do grona państw arktycznych. Co ciekawe, tutaj Rosjanie stosują od lat taką ciekawą, jakby taki ciekawy zabieg retoryczny, tak, że tak naprawdę no, oskarżają drugą stronę notorycznie, tak, o to, że dopuszcza się właśnie tutaj takich działań zmierzających do militaryzacji obszaru arktycznego, który zdaniem Rosji przecież powinien być wolny od rywalizacji takiej geopolitycznej, a tymczasem sami robią dokładnie to samo, no więc podejrzewam, że gdybyśmy właśnie mówili o takiej jakiejś fazie ostrej, tej rywalizacji arktycznej, czyli takiej, która przerodziłaby się w konflikt zbrojny, no to oczywiście ta infrastruktura, która powstaje w tych różnych częściach regionu arktycznego, ona z pewnością byłaby tutaj przedmiotem ataków.
No tak, ale wiem, co czuję w kościach, że akurat tam to się dogadają, wie pan, bo proszę zwrócić uwagę, że gdyby pan każdą platformę, która tam jest zbudowana nad tym szelfem, chciał uzbroić, nie wiem, w baterie rakiet ziemia, powietrze i jakichś tam systemów, które zestrzeliwują nadlatujące rakiety wroga i tam by w kółko były pokazy fajerwerków nad tym, no to przecież koszta, które i tak są olbrzymie, prawda, wzrosłyby do jakichś niebotycznych ilości i wtedy no, Rosja sobie obroni te platformy i powie Chińczykom, no fajnie, ale koszta ochrony w postaci 100 rakiet musimy sobie wrzucić do ceny za, nie wiem, za ten transport, no to Chińczycy powiedzą, my tak drogo nie kupujemy, prawda, więc to chyba konflikt zbrojny tam wyklucza ekonomiczne powodzenie całego przedsięwzięcia, bo podwyższa koszta.
Nie, to jest jasne, tylko z drugiej strony my też musimy pamiętać o tym, co się dzieje w tej chwili, tak, znaczy abstrahując od tego, że nie ma na razie żadnych starć w Arktyce, czy w związku z Arktyką, ale ilustrując to sytuacją w tej chwili w relacjach między Rosją a światem zachodnim, też się wydaje, że pewne zachowania są absolutnie nieracjonalne, no bo w momencie, kiedy Rosjanie odcinają dostawy gazu, znaczy najpierw ograniczają, a potem odcinają dostawy gazu do odbiorców europejskich, już nie tylko z Europy Środkowej, nie tylko tym, którzy nie chcieli płacić w rublach za gaz, ale także odcięli w końcu, czy znacząco ograniczyli tym, którzy nawet gotowi byli zaakceptować ten nowy mechanizm, to też się wydaje zachowanie nie do końca racjonalne, biorąc pod uwagę kalkulację ekonomiczną. Dlaczego? Dlatego, że rynek europejski z punktu widzenia Gazpromu to jest absolutnie strategiczny rynek. Regularnie ponad 80% rosyjskiego eksportu gazowego, czasami nawet więcej, około 85%, trafia do odbiorców europejskich. No więc jeżeli my ten rynek odcinamy, a nie mamy łatwiej alternatywy, bo gdyby Gazprom nagle zdecydował się, albo Europa właśnie zdecydowała się, że nie kupujemy gazu rurociągowego od Gazpromu, czyli tych 145 miliardów metrów sześciennych, to Gazprom tego gazu nie przerzuci do Chin, bo nie ma infrastruktury umożliwiającej to w tej chwili. Musiałaby być wybudowana, a to jest kwestia kilku lat. W związku z tym to się też wydaje nieracjonalne, a mimo to Rosjanie to robią, tak? Bo to się wymyka zupełnie takiej logice, którą się też do pewnego stopnia przez lata słusznie kierowaliśmy, że Rosjanie potrafią robić rzeczy szalone, ale są jakieś granice tego szaleństwa. Tymczasem to, co obserwujemy w ostatnich kilku tygodniach, mam wrażenie, że jest przekroczeniem pewnej granicy szaleństwa z punktu widzenia interesów stricte ekonomicznych Federacji Rosyjskiej.
Nie, ja myślę, że kalkulacja jest prosta, znaczy to jest trochę, oczywiście sam układ jest taki, złapał kozak Tatarzyna i Tatarzyn za łeb trzyma, prawda, to znaczy no zakładamy sankcje na Rosję, żeby oni nie zarabiali na swoich surowcach, ale my sami się wykańczamy, bo nie mamy zdywersyfikowanych źródeł, mam tu na myśli chociażby wszystkie kraje, zresztą większość krajów Europy, z Niemcami czy nawet Polską też na czele, tak, to jest jakiś problem dla nas. Ale czy to nie jest takie, panie doktorze, wojna na przetrzymanie? No, wygłodzimy ich trochę, mam na myśli Kreml, tak sobie myślą. Zgromadziliśmy jakieś rezerwy walutowe, tam 600 miliardów, z tego co pamiętam. No to ponad mamy 600, trochę tak. czasu. Niech ta Europa trochę zatęskni za tym naszym gazem i to jest jakaś forma, jak siądziemy do stołu rozmów, no to dobra, odkręcimy kurek z powrotem, ale zróbcie to, to i to.
Tak, znaczy taka jest rosyjska kalkulacja, mam wrażenie. To znaczy uznano, że skoro jest wojna, to znaczy, że musimy wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty, by próbować osiągnąć przede wszystkim nasze cele polityczne, nawet kosztem jakichś korzyści ekonomicznych. I w związku z tym mam wrażenie, że Rosjanie liczą na to, że druga połowa roku, która się szykuje, faktycznie bardzo ciężka, biorąc pod uwagę, że oni są uzależnieni, jeśli idzie o eksport gazu od naszego rynku, no ale my też w dość dużym stopniu, bo przypomnijmy, że w 2021 roku ten rosyjski gaz to było 40% udziału w rynku europejskim, więc nie mało. No i też jakby trudno sobie wyobrazić, żebyśmy byli w stanie w horyzoncie najbliższego półrocza zdywersyfikować te źródła dostaw i zastąpić ten rosyjski gaz jakimś gazem pochodzącym z innych źródeł.
Panie doktorze, to wujek sam nie pomoże swoim sojusznikom europejskim? I nie zrobi przy okazji interesu na gazie skroplonym?
Ale no tak, tylko musimy pamiętać o jakich wolumenach rozmawiamy, tak? To znaczy, jeszcze raz, w 2021 roku Rosjanie, Gazprom właściwie konkretnie, na rynek europejski dostarczył 145 miliardów metrów sześciennych gazu, mniej więcej. Do tego 10 miliardów jeszcze w formie LNG. W lutym były prognozy dotyczące tego, jak bardzo może wzrosnąć w tym roku obrót LNG, czyli gazem skroplonym w skali globalnej. I to był przyrost szacowany gdzieś na poziomie mniej więcej 15 milionów ton, czyli gdzieś tam no 23, powiedzmy, miliardy metrów sześciennych. Tak? Nawet zakładając, że Europa by tę nadwyżkę w całości przechwyciła, co jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, co się dzieje w Azji, w Chinach, w Japonii i tak dalej, to są też bardzo chłonne rynki, ale nawet gdyby, no to my nie jesteśmy w stanie łatwo tych gigantycznych wolumenów rosyjskich zastąpić. I to nie tylko w tym roku, ale mam wrażenie, że w horyzoncie najbliższych lat. Tak? No bo oczywiście możemy sztukować, że trochę nam da wujek sam i oczywiście swoją cegiełkę dołoży. Na pewno. No nie da. Wszystkim, sprzedam. Ale... No tak, oczywiście. Jakąś cegiełkę pewnie dołożą Algierczycy, tak, zwiększając eksport gazu systemem rurociągowym. Jakąś cegiełkę może dołoży Azerbejdżan, tak, też zwiększając tam powiedzmy o kilka miliardów metrów sześciennych. No ale to są wszystko cegiełki ważne, ale no nie takie, które pozwoliłyby, jeżeli nie będzie jakiejś, nie wiem, drastycznej redukcji też konsumpcji, a na nią się raczej w tym roku nie zanosi, No to są wszystko działania, które w krótkiej perspektywie, no one nie pozwolą jakby zastąpić tego, co płynie do nas z Rosji. I rzeczywiście myślę, że kalkulacja rosyjska po części na tym się opiera, że ta kryzysowa sytuacja wymusi pewną rewizję podejścia, na to bardzo liczą Rosjanie, i że sprawi, że no nie tylko, przynajmniej część sankcji może zacznie być ograniczana czy znoszona, ale też no, stanowisko świata zachodniego wobec Ukrainy się zmieni, a docelowo też Europa inaczej w ogóle spojrzy na przyszłość budowania relacji energetycznych z Rosją, bo to jest też stały postulat, który Rosjanie wysuwają, że no, czas wielki, odejść od jakichś tam śmiesznych trzecich pakietów energetycznych i tak dalej, usiąść, dogadać się, długoterminowe kontrakty, gwarancje przesyłu konkretnymi szlakami, Nord Streamami, Turk Streamem i tak dalej. No i wtedy, jak tak się długoterminowo na dekady umówimy, no to oczywiście to jest jedyna słuszna linia. No i Rosjanie wykorzystują tą kryzysową sytuację, żeby na powrót, tak powiem, no, przymusić Europę do podjęcia właśnie tego typu dialogu. No, zobaczymy, czy to się powiedzie.
A kto jest najbardziej uzależniony w ogóle od rosyjskiego gazu w Europie?
No, jeśli mówimy o wolumenach, to oczywiście największym rynkiem są Niemcy, więc Niemcy są, a procentowo no to Niemcy są gdzieś na poziomie 50-50 paru procent. Oczywiście oni zmniejszają systematycznie i w tym roku się chwalą, że jakby z miesiąca na miesiąc ten poziom zależności on rzeczywiście maleje i on pewnie całościowo w tym roku wyjdzie niższy, ale to jest cały czas oczywiście, to jest cały czas dużo, więc tutaj Niemcy i wolumenowo, ale też jakby, no, wolumenowo przede wszystkim, ale też nadal ten poziom procentowy, on nie jest niski. Nie? Więc...
No tak, ale są też takie kraje, które tam w 100% chyba wiszą na rosyjskim gazie i to jest problem. Wie pan co, kiedy rozmawiamy, panie doktorze, poruszamy temat gazu rosyjskiego i surowców rosyjskich, no to bardzo często w komentarzach naszych widzów historii realnej wychodzi kwestia Ukrainy. Proszę może by pan wyjaśnił, jak to naprawdę jest, czy to jest mit, czy to jest prawda, czy to rzeczywiście, że tak wygląda, że Ukraińcy jednocześnie strzelają do Rosjan, a drugą stroną kupują od nich cały czas surowce?
Nie, to nie jest do końca tak, to znaczy... Po pierwsze, jeśli idzie o współpracę energetyczną ukraińsko-rosyjską, no to ona w tej chwili przede wszystkim ogranicza się do tranzytu rosyjskiego gazu. Rosjanie w 2019 roku podpisali kontrakt tranzytowy, czy właściwie serię porozumień, ale no, tak dla uproszczenia nazwijmy to kontraktem, bo tak naprawdę to było kilka porozumień. Nowy kontrakt tranzytowy 5-letni, który zobowiązywał Rosjan do przesyłu gazu przez terytorium Ukrainy w pierwszym roku obowiązywania na poziomie 65 miliardów metrów sześciennych rocznie, a w kolejnych latach, czyli przez te kolejne 4, na poziomie 40 miliardów metrów sześciennych. I ten kontrakt obowiązuje do 2024 roku. Co ciekawe, kiedy wojna wybuchła, Rosjanie nie tylko nie zmniejszyli przesyłu gazu przez Ukrainę, ale wręcz systematycznie zaczęli go zwiększać i tak naprawdę te wolumeny, które szły dobowe, to one odpowiadały no, praktycznie maksimum tego, co jest zakontraktowane w roku 2000, co było zakontraktowane w roku 2019, bo tam dobowo jest na poziomie gdzieś około 109 milionów metrów sześciennych, prawda? Teraz jest trochę mniej, ale wtedy... Więc to był pewien paradoks, tak?
Natomiast... To jest paradoks. Panie doktorze, przepraszam, że wejdę panu słowo, ale to rozbierzmy to na czynniki pierwsze, bo już widzę, że chce pan iść dalej, ale tak, zacznijmy od pierwszej sprawy. W ukraińskich czołgach, które walczą na łuku Dońca teraz gdzieś tam w okolicach Sewierodoniecka, to paliwo, które w nich jest, w bakach tych czołgów, z jakich ono jest, skąd ono pochodzi?
Znaczy to jest paliwo, no oczywiście ono jest z różnych źródeł, no bo Ukraińcy kupują paliwa, znaczy jak patrzymy na ich bilans jakby jeszcze sprzed wojny, no to oczywiście to był import i z Federacji Rosyjskiej, ale też z Białorusi, ale też z kierunku zachodniego, więc tak naprawdę źródłowo to było paliwo pochodzące no, z bardzo różnych kierunków. I oczywiście nie było przypadkiem to, że Rosjanie na którymś tam momencie trwania tej inwazji zaczęli ostrzeliwać infrastrukturę krytyczną, w tym właśnie między innymi zbiorniki paliwowe, tak? No bo wiedzieli, że tutaj ten poziom zależności po stronie ukraińskiej jest dość duży, w związku z tym stało się pewnym elementem też rosyjskiej strategii niszczenie infrastruktury krytycznej. Ale przed wojną tak, znaczy to było bardzo zróżnicowane portfolio, jeśli idzie o kierunki dostaw.
Zaraz, panie doktorze, czyli oni strzelali do magazynów paliwowych, w których było paliwo, które oni im wcześniej sprzedali.
No tak, częściowo tak. Oczywiście ono po pewnym czasie...
Stoi na głowie. No dobrze, a gaz na przykład...
W pewnym czasie oczywiście ono przestaje mieć jakby no tą geograficzną tak jakąś markę, ale źródłowo tak.
No tak, jest ten kapitał nie ma narodowości, pytanie czy paliwo ma narodowość, ale już mówiąc poważnie, a gaz...
To jest tak samo jak...
A gaz, na przykład są fabryki zbrojeniowe, właśnie. Na przykład widzieliśmy ten atak rakietowy na Krzemieńczuk, który poszedł źle, w cudzysłowie tragicznie źle, rakieta spadła na centrum handlowe, ale strzelali do sąsiedniej fabryki ukraińskiej. Czy gaz w tych fabrykach to jest gaz rosyjski, tak?
No i właśnie, przechodząc do gazu, bo jakby dostaw gazu, bo tutaj jest trochę inna historia, to znaczy Ukraińcy przestali w 2015 roku kupować rosyjski gaz. Nie ma kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu na Ukrainę. Tak naprawdę te dostawy, one po raz pierwszy zostały wstrzymane w czerwcu 2014 roku, kiedy już po aneksji Krymu ukonstytuował się nowy rząd na Ukrainie. I tak naprawdę to była ekipa, która po raz pierwszy postawiła sobie za cel, no w zasadzie radykalną rewizję zasad współpracy energetycznej z Rosją, czyli tak naprawdę doprowadzenie do uniezależnienia się, tak, od dostaw gazu z Rosji i no, dokonania pewnego, no, można powiedzieć, zwrotu kopernikańskiego. I oczywiście skracam tę historię, bo to obejmowało postępowania arbitrażowe, dwa, i dotyczące tranzytu, i dotyczące dostaw. Komisja Europejska się też zaangażowała w negocjacje, no bo to była kwestia właśnie nie tylko Ukrainy, ale skoro przez Ukrainę idzie tranzyt, no to też bezpieczeństwa dostaw dla Europy. Były tak zwane pakiety zimowe podpisywane między Ukrainą, Rosją i Unią jako pewnym żyrantem. W każdym razie Ukraińcy doprowadzili do takiej sytuacji, w której mogli sobie pozwolić na to, by nie podpisywać bezpośrednio nowego kontraktu tranzytowego z Rosją i kiedy wygasły te obowiązujące kontrakty, czyli no zależy jak liczyć, niektórzy liczą, że pod koniec grudnia 2019 zarówno stary kontrakt na tranzyt, jak i kontrakt na dostawy, to tak naprawdę od tego momentu już nowych umów na dostawy gazu nie ma. Natomiast Ukraińcy oczywiście kupują gaz poza własnym wydobyciem, kupują gaz od partnerów zagranicznych i sprowadzają go z kierunku zachodniego i częściowo oczywiście, znowu źródłowo, częściowo, to jest również gaz pochodzenia rosyjskiego, tak? No bo w momencie, kiedy ten gaz trafia na europejski rynek, jest potem obracany już przez firmy europejskie, on się staje już towarem wspólnotowym, no to część źródłowo tego gazu, która potem trafiała na Ukrainę, no była też gazem rosyjskim.
No dobrze, panie doktorze, to teoretycznie mogą sobie Ukraińcy powiedzieć, dobra, kupujemy od tam państwa X, no ale de facto to państwo działa jako pośrednik, no bo w końcu Rosja na tym gazie zarobiła, więc to jest trochę tylko tak udajemy, że tego nie kupujemy, prawda, no bo Rosja ten gaz przesłała, zarobiła na nim pieniądze, czy ten pośrednik bierze sobie swoje, czy nie bierze do tego jeszcze dodatkowo, to jest inne pytanie, ale co ciekawe, jest to gaz rosyjski, ale proszę zwrócić uwagę, jeszcze ostatnie pytanie a propos tych ukraińsko-rosyjskich paradoksów. Powiedział pan, że jak się zaczęła wojna, to Rosjanie tą rurą, która idzie przez Ukrainę, zaczęli pompować na maksa, prawda? I proszę zwrócić uwagę, ta rura, która idzie przez terytoria kontrolowane przez ukraińskie wojsko, idzie ten gaz, pieniądze z tego gazu idą do Rosji, Rosjanie kupują za to broń, którą potem strzelają, czy też budują sobie broń do Ukraińców. Dlaczego? I to pytanie pewnie, które zada wielu widzów, po prostu Ukraińcy nie wysadzą w powietrze tego, albo nie wiem, nie zerwą tego, zablokują i po prostu sobie tego gazu dla siebie stamtąd nie wypompują. Nie wiem, Bóg co z tym zrobi.
Znaczy ja rozumiem z jednej strony ten tok rozumowania, który pan redaktor przedstawił, bo on rzeczywiście pokazuje pewną absurdalność sytuacji. Tylko, że z perspektywy ukraińskiej taki krok byłby jednak krokiem nierozsądnym i zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że no właśnie, cała bitwa w roku 2019 wokół z jednej strony ukończenia Nord Streamu, z drugiej strony właśnie utrzymania tego tranzytowego znaczenia Ukrainy, tej kwestii dotyczyła. To znaczy Ukraina była żywotnie zainteresowana tym, by Rosjanie utrzymali, czy zachowali zależność tranzytową od tej sieci, która przechodzi przez terytorium Ukrainy. I dlatego blokowano, czy próbowano zablokować na wszelkie możliwe sposoby Nord Stream 2, żeby krótko mówiąc, pod koniec 2019 roku, kiedy wygasał stary kontrakt tranzytowy, Rosjanie nie mieli innego wyjścia, tylko musieli podpisać nowy kontrakt tranzytowy z Ukrainą. I to de facto się stało, tak? To znaczy, dlatego że Nord Stream 2 nie był gotowy do eksploatacji, nie został ukończony, Amerykanie prowadzili sankcje, tam jeszcze parę innych historii doszło wcześniej, to Rosjanie byli na musiku i musieli w konsekwencji ten proces negocjacyjny zakończyć tak, że podpis pod nową umową tranzytową złożyli. I teraz...
Łopatologicznie,
jeżeli w związku z...
Czyli Ukraińcy zarabiają na tym tranzycie?
Ukraińcy zarabiają na tranzycie, ale też chodziło jeszcze o coś więcej. To znaczy, oczywiście te wolumeny, które Rosjanie w tej chwili przesyłają przez Ukrainę, one są dużo niższe niż, nie wiem, przesyłali jeszcze 10 lat temu, tak? No bo dzięki temu właśnie, że mają Nord Stream 1, że liczyli na to, że za chwilę będą mogli uruchomić Nord Stream 2, ale dzięki temu, że uruchomili skutecznie Turk Stream, że mieli kiedyś szlak przez Polskę, tak, z którego sami zrezygnowali, liczyli na to, że w którymś momencie znajdą się w takiej sytuacji, w której ze szlaku ukraińskiego będą mogli Rosjanie, że będą mogli całkowicie zrezygnować, a to oczywiście oznaczałoby dla Ukrainy i stratę finansową, no bo Ukraińcy tam szacowali, że około 2 miliardów dolarów zarabiają rocznie na tym, no co jest niebagatelne jakby z punktu widzenia budżetu ukraińskiego, ale co ważniejsze, to znaczy kalkulacja też opierała się na tym, że im dłużej Rosjanie będą zależni od szlaku, który biegnie przez Ukrainę, tym potencjalnie zmniejsza to pewne ryzyka polityczne czy wprost w sferze bezpieczeństwa, tak? No bo przecież jakby na logikę, tak? Rosjanie nie będą bombardowali kraju, czy nie najadą kraju, przez który eksportują gaz do odbiorców europejskich, bo wobec nich przecież chcą się wywiązać ze swoich długoterminowych kontraktów. Więc w związku z tym Ukraińcy liczyli też na to, że aha, im dłużej ta zależność się utrzyma, tym też jesteśmy bezpieczniejsi. Oczywiście wiemy już od lutego, że ta logika nie do końca zadziałała, tak? No bo Rosjanie zdecydowali się na inwazję, a jednocześnie wywiązywali się i nadal do dzisiaj się wywiązują, choć ten przesył jest niższy, bo ten przesył, trzeba uczciwie powiedzieć, jest teraz niższy, jeden z punktów odbioru w ogóle nie jest obsługiwany, więc ten przesył już nie jest na poziomie tam tych 109, tak jak wzrósł w pierwszych kilkunastu dniach wojny, teraz jest tam na poziomie 41-42 milionów metrów sześciennych na dobę, czasem trochę więcej, więc on jest niższy, ale ten gaz cały czas płynie.
Zaraz.
I płynie do odbiorców europejskich.
Tak, prawda? Ale to jeszcze dodam jedną rzecz. Powiedział pan punkt odbioru, bo przecież to, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Przecież ten gaz nie leci sam w sobie. Muszą być jacyś goście po rosyjskiej stronie i po stronie ukraińskiej, którzy mówią: halo, jesteś tam, Iwan, po drugiej stronie, ile puszczacie? No tyle i tyle. Dobra, otwieram śluzę. Kurczę, to oni sobie gadają, ich kraje walczą, trup się sypie gęsto, używając kolokwialnego określenia, oni się rozmawiają tam o technicznych sprawach przesyłu gazu, to oni przy okazji sobie chyba tam parę twardych słów powiedzą przez ten telefon, czy nie, jak to się w ogóle odbywa?
No, z pewnością, natomiast tu się właśnie pojawił pewien problem, dlatego że Rosjanie przesyłali ten gaz przez Ukrainę, przez punkt odbioru Sudża, który zresztą działa do dzisiaj, i przez Sochraniwkę, która nie działa, bo Ukraińcy nie chcą obsługiwać tranzytu przez ten punkt, uważając, że on już nie znajduje się pod ich kontrolą. I faktycznie no, to już kilka tygodni temu doszło do takiej sytuacji, w której Ukraińcy jakby no, nie byli w stanie nadal brać odpowiedzialności za przesył przez punkt, nad którym nie sprawują całkowicie kontroli. A ponieważ Gazprom uważa, że generalnie nie ma problemu, że to jest cały czas punkt, przez który można słać, on zresztą wysyła nominacje, że jest gotów też wszystkimi tymi punktami, które były do tej pory. To jest zresztą też ta schizofrenia, tak, że z jednej strony mamy działania Federacji Rosyjskiej i wypowiedzi polityków, a z drugiej strony wypowiedzi Gazpromu, który zachowuje się tak, jakby był normalną spółką, prawda? Tutaj no, mamy relacje biznesowe, no więc są komunikaty, aha, można przesyłać, nie można przesyłać, mamy zobowiązania, są kontrakty, więc jest to trochę schizofreniczne, ale w momencie, gdy się okazało właśnie, że Ukraińcy no, nie są już, czy czują, że nie mogą brać odpowiedzialności za przesył przez punkt, którego w pełni nie kontrolują, no to ten przesył idzie przez Słudże, no i tam oczywiście on jest w tej chwili odpowiednio niższy. Co ciekawe, Gazprom codziennie wysyła komunikaty twierdząc, że no wysyła tyle gazu, ile jest potrzebne, znaczy ile wynika z nominacji składanej przez partnerów europejskich, więc oni są czyści, tak, wywiązują się, a ograniczenia, no to na Nord Streamie to jest problem techniczny związany z sankcjami, więc jak zniesiecie sankcje, to problem się rozwiąże, bo turbiny wtedy wrócą z remontu z Kanady, no i my wtedy oczywiście odpowiednio zwiększymy, a póki nie wrócą, a nie wracają, bo są sankcje, no to my umywamy ręce, jesteśmy czyści i w związku z tym, a wszystko to, co pozostałe, no to nie, no to się wywiązujemy, no tak jak możemy, tak się wywiązujemy. To jest rzeczywiście trochę schizofreniczne.
To jest schizofreniczne. Natomiast to, co pan powiedział o tej Kanadzie.
Ale szczęśliwie, mam wrażenie, że szczęśliwie, ponieważ to dotknęło już w tej chwili krajów zachodnioeuropejskich, to mam wrażenie, i to jest takie szczęście w nieszczęściu, że już nikt w Europie Zachodniej się po prostu na te tłumaczenia nie nabiera, tak? Być może wcześniej postrzegano te nasze tutaj takie środkowoeuropejskie różne alarmistyczne komunikaty jako przesadzone czasami, tak? Że my tutaj jesteśmy nadmiernie uczuleni na Gazprom i tak dalej, no ale mam wrażenie, że teraz to, czego doświadczyli sami partnerzy zachodnioeuropejscy, no wyzbył ich wszelkich złudzeń co do tego, na co są gotowi Rosjanie w momencie, kiedy podporządkowują interesy ekonomiczne realizacji celów politycznych.
Oczywiście, oczywiście, a nie odwrotnie, bo takie dwa pomysły mi wpadły do głowy w trakcie tego, jak pan opowiadał o tych paradoksach rosyjsko-ukraińsko-gazowych, że może by prezes Gazpromu zadzwonił do głównodowodzącego pana generała Szojgu i powiedział, żeby wycofali się z tego kawałeczka ukraińskiego terytorium, niech Ukraińcy to odbiją i już gaz będzie mógł płynąć, bo będą kontrolować ten punkt odbioru. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jak odwrócimy tą sytuację, bo mówiliśmy, że to jest no takie dwuznaczne bardzo też moralnie, no, że o tym, że Rosjanie zarabiają na tym gazie, który idzie przez Ukrainę i potem kupują sobie za to broń i budują, którą strzelają do Ukraińców, ale to też działa w drugą stronę. To znaczy powiedział pan, że za transfer, tu sobie wypisałem, Ukraińcy zarabiają 2 miliardy rocznie, no to policzmy, wojna trwa 4 miesiące, nie trzeba być orłem z matematyki, żeby policzyć, że już zarobili kilkaset milionów i te pieniądze też idą na broń, która z kolei zabija rosyjskich żołnierzy, więc medal ma dwie strony, prawda?
Tak, no medal ma dwie strony. No, pewnie te wpływy z tranzytu będą może trochę niższe w tym roku. Zobaczymy ostatecznie jakby w tej kalkulacji, ale tak, to prawda. Znaczy to ma tutaj jakby swoje takie różne współzależności. Jeszcze na jedną rzecz tylko zwrócę uwagę, bo my bardzo często, kiedy rozmawiamy właśnie o gazie i mówimy, że no, Rosjanie na eksporcie gazu zarabiają, finansują sobie wojnę, tak, każdy miliard metrów sześciennych to jest jakaś tam dodatkowa broń dla Rosji i w związku z tym ofiary po stronie tych krajów, które są napadnięte, tylko musimy pamiętać, i to jest do pewnego stopnia prawda, tylko musimy, żeby nie zacierać proporcji, musimy pamiętać, że jednak z punktu widzenia stricte ekonomicznego, stricte finansowego, jeśli patrzymy na sektor naftowo-gazowy, to w ramach tego sektora naftowo-gazowego kluczową rolę odgrywa sektor naftowy. W 2022 roku pewnie te proporcje będą wyglądały inaczej, ale ponieważ dysponujemy danymi za 2021 rok pełnymi, to dla zobrazowania, jeśli przyjmiemy, że wpływy do budżetu rosyjskiego, które generuje sektor naftowo-gazowy, stanowią jakąś tam całość, którą nazwijmy 100%, to z tych 100% 80% przypada na sektor naftowy, a 20% na sektor gazowy. W związku z tym z rosyjskiego punktu widzenia dużo bardziej newralgiczne jest to, co się dzieje i te trendy, które dotykają sektora naftowego. I też nie jest przypadkiem, jak popatrzymy na historię ostatnich nawet trzech dekad, tak? Bo często mówiliśmy, że o, Rosjanie grają surowcami politycznie, tak? Że wykorzystują surowce politycznie. Przy gazie rzeczywiście mieliśmy całą serię różnych ciekawych zagrywek politycznych, głównie wokół wobec krajów byłego Związku Radzieckiego albo wobec krajów Europy Środkowej, no teraz ostatnio też wobec Europy Zachodniej. Natomiast w przypadku sektora naftowego Rosjanie zachowywali się zupełnie inaczej. Owszem, też znajdziemy jakieś tam wybrane kazusy, gdzie grali ropą politycznie, ale jednak rzadziej i na zupełnie inną skalę, bo doskonale zdawali sobie sprawę, że to jest ten sektor, który tak naprawdę jakby z punktu widzenia wpływów naftowo-gazowych rozumianych całościowo stanowi ich kluczową część. I być może dlatego, to jest jedna z hipotez, która się zresztą też pojawia w różnych dyskusjach eksperckich, że być może Rosjanie w tej chwili zdecydowali się tak ostro też zagrać gazem, to znaczy zamrozić no, latem, tak trochę to dziwnie brzmi, tak, że zamrozić latem Europę, odcinając nas od gazu w szerszej skali, ale z myślą oczywiście o kolejnym sezonie grzewczym, że być może ostrzej zdecydowali się zagrać gazem, dlatego żeby też jakby wymusić pewną rewizję podejścia do tego, co się dzieje, jeśli idzie o ropę, bo wiemy, że Unia wprowadziła embargo na ropę, które ma być implementowane do końca roku, na produkty naftowe w horyzoncie do 8 miesięcy od momentu przyjęcia tego pakietu, a to jest to, co z punktu widzenia i wartości eksportu i też bezpośrednio wpływów do budżetu jest dla Rosjan dużo ważniejsze. I Europa, która owszem, w ropie oni nie są aż tak bardzo uzależnieni od rynku europejskiego, bo tu mają trochę bardziej zdywersyfikowane te kierunki eksportu, tak? Głównie dzięki temu, że realizowali wspólne projekty z Chińczykami i dzisiaj indywidualnie to Chiny są największym odbiorcą rosyjskiej ropy. Znowu, jak odwołuję się do danych za 2021 rok, to na Chiny przypadało 36% rosyjskiego eksportu naftowego, indywidualnie na Chiny. Na Europę jako całość około 50%, tak? Więc widzimy, że Europa jako całość nadal numer jeden, ale jeżeli byśmy szli po krajach, no to po krajach Chińczycy są, mają jakby indywidualnie jako kraj w tej chwili największą wagę. Ale oczywiście to nadal są niebagatelne wolumeny, to nadal jest niebagatelna wartość, jeśli idzie o eksport. I w związku z tym są takie hipotezy, że być może Rosjanie zdecydowali się ostrzej zagrać gazowo, wiedząc, że Europejczykom będzie się trudniej zdywersyfikować, żeby też wysłać pewien sygnał, że przemyślcie własne działania dotyczące ropy. No, wiemy, że w tej chwili już decyzje dotyczące embarga zostały podjęte, ale decyzje to jedno, a implementacja embarga to jest zupełnie coś innego. I zobaczymy, jak ta implementacja w ciągu tych najbliższych miesięcy będzie wyglądać.
Tak jest. Panie doktorze, czas nas niestety dobiega końca nieubłaganie, chociaż mógłbym z panem o gazowych szantażach i roponośnych interesach Putina rozmawiać bardzo, bardzo długo, ale jeszcze wielki finał, czyli Polska, słoń, a sprawa Polska. To jest taki nasza tradycja naszego kanału, że na koniec przechodzimy do tematów krajowych, ale zanim zadam to ostatnie pytanie, tylko taka jedna techniczna sprawa, bo znowu popędziliśmy dalej, mówiliśmy o tej wojnie powietrznej w przypadku konfrontacji na Arktyce, a jeszcze okręty podwodne, żeśmy atomowe okręty podwodne, to też zapładnia wyobraźnię publiczności. Proszę powiedzieć, czy Rosjanie tam na północy mają tego typu jednostki w tych lodowatych morzach?
Mają. Ja co prawda nie śledzę tego aż tak bardzo wnikliwie od strony stricte wojskowej. Tutaj mamy w OSW pewien podział ról i są osoby, które kwestie, tak powiem, wojskowe śledzą oddzielnie i bardzo wnikliwie. Natomiast to, co dla Rosjan było też pewnego rodzaju wyzwaniem właśnie w kontekście zagospodarowywania tego obszaru arktycznego, to właśnie rozbudowa floty, zgromadzenie odpowiedniej floty, jeśli idzie o lodołamacze i też inne jednostki, które byłyby wykorzystywane przy właśnie świadczeniu tych usług transportowych. I tu wiemy, że Rosjanie mieli z tym problem nawet przed wojną, a w momencie, kiedy wojna wybuchła, to może być problem jeszcze większy, dlatego że część tych jednostek, tych, które są na przykład wykorzystywane, tych gazowców, które są wykorzystywane albo miały być wykorzystywane do eksportu dodatkowych wolumenów LNG, które mają być produkowane w ramach nowych projektów LNG, one były zamawiane też w stoczniach zagranicznych, nie tylko w stoczni rosyjskiej, tej dużej, takiej na Dalekim Wschodzie Zvezda, ale też na zagranicznych. Tutaj już mamy sygnały, że będą opóźnienia albo w ogóle anulowane, albo część kontraktu zostanie anulowana. W związku z tym to dla Rosjan będzie też poważny problem. Obecność jest, militarnie to pewnie trzeba by, mówię, zaprosić kogoś, kto od strony wojskowej to stricte śledzi, natomiast dla Rosji będzie tutaj pewien problem związany z sankcjami, jeśli idzie o rozbudowę tej floty, która no, była niezwykle istotna w kontekście właśnie tych ambicji dotyczących rozwijania potencjału energetycznego.
Ja wiem, ja po prostu, panie doktorze, musiałem zapytać o to, no bo wszyscy myślimy obrazami i taki klasyczny widok, gdyby pan powiedział przeciętnemu człowiekowi, no dobra, wojna na Arktyce, no to widzimy pokrywę lodową, ona trzeszczy, potem pęka i wysuwa się kiosk atomowego okrętu podwodnego, pryskopy, działa i to wszystko skute lodem, wielki kadłub i to jest taki obraz, który znamy z filmów z czasów zimnej wojny. Ale przejdźmy do tego zakończenia, to znaczy słonia sprawa polska zapowiedziany przeze mnie, to znaczy polski rząd tam ogłosił, że nie będziemy już brać, no właśnie, czego? Gazu, ropy, chyba gazu na razie od Rosjan. Czy to jest coś takiego na zasadzie najpierw powiemy, a potem pomyślimy i czeka nas po prostu lodowata zima, jakiś koszmar jesienią i zimą, kiedy zrobi się lodowato na zewnątrz, czy też myśli pan, że jesteśmy w stanie jako państwo przy naszym poziomie też uzależnienia od rosyjskich surowców strategicznych taki manewr tak szybko wykonać?
Zacznijmy od gazu, bo tu odpowiedź jest prostsza. To znaczy w gazie nie powinno być większych problemów, dlatego że to jest w pewnym sensie konsekwencja prowadzonej od lat polityki zmierzającej do dywersyfikacji źródeł dostaw i doprowadzenia do takiego momentu, w którym dziękujemy Gazpromowi. Tak? Wiemy, że właśnie tym rokiem kulminacyjnym miał być rok 2022, kiedy wygasa długoterminowy kontrakt z Gazpromem, i pod który to rok właśnie cały szereg inwestycji było przygotowywanych, tak? Bo tutaj i budowa, i rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu, czyli tego terminala regazyfikacyjnego, który pozwala na sprowadzanie gazu w formie skroplonej z różnych źródeł od różnych producentów. To jest budowa oczywiście gazociągu Baltic Pipe, który w tym roku będzie gotowy i trwa cały czas jeszcze kontraktacja tego gazu, który ma ten, część kontraktów już jest, a część jest jakby w drodze, z tego co słyszymy. Więc tak naprawdę w przypadku gazu to zostało przyspieszone trochę działaniami rosyjskimi, to znaczy Rosjanie, ja mam wrażenie, że to, że oni nas w kwietniu odcięli, to też było nieprzypadkowe, że odcięli nas i Bułgarów w pierwszej kolejności, dlatego że i Polsce, i Bułgarii kończyły się kontrakty długoterminowe i zarówno Polska, jak i Bułgaria mówiły od samego początku bardzo wyraźnie, że nowych kontraktów długoterminowych z Gazpromem podpisywać nie zamierzamy. Więc w przypadku sektora gazowego jest jakby sytuacja trochę inna. To jest moment, do którego się przygotowywano. Natomiast co do ropy, ropa i węgiel. Co do ropy jest sytuacja inna, dlatego że tutaj ta współpraca ma inną specyfikę, bo i rynek naftowy jest inny, tak? Czym innym są też kontrakty terminowe w sektorze naftowym, te trzyletnie umowy. To nie jest to samo, co długoterminowy kontrakt gazowy, tak? Na 10, na 15, na 20. I Rosjanie, biorąc pod uwagę też to, że rynek jest bardziej konkurencyjny, tak, że tę ropę można pozyskiwać tankowcami z bardzo różnych źródeł, Rosjanie składali zwykle oferty, które były bardzo konkurencyjne i atrakcyjne dla odbiorców, w tym dla odbiorców z Polski, tak, więc nie było też przypadkowe, że te umowy, czy z Rosnieftią, czy Statnieftią, przez polskie duże firmy były przedłużane. W tej chwili wiemy, że jest plan, by rzeczywiście to embargo naftowe wdrożyć do końca roku i to wdrożyć je z nawiązką w przypadku Polski, bo chodzi o to, żeby nie tylko zrezygnować z importu drogą morską, czyli to, co jest objęte sankcjami, ale też zrezygnować z importu ropociągiem Drużba, który formalnie w pakiecie sankcyjnym został wyłączony spod restrykcji, tak? No bo tego domagały się Węgry, które są krajem, który odbiera ropę tą południową nitką drużby. Ale jest zapowiedź, że do końca roku ma nastąpić tutaj rezygnacja, no i zobaczymy, bo tak jak mówię, kluczem jest implementacja tego, więc...
Ale, proszę panie Dorze, więc... ale to trzeba podkreślić, czyli w momencie, w którym rozmawiamy, jest przełom czerwca i lipca 2022 roku, mówię to dlatego, bo ten film zostaje na zawsze, drodzy Państwo, w internecie, to co, na polskich stacjach benzynowych nadal jest rosyjska ropa, rosyjska benzyna, tak? Na...
Jeśli patrzymy na statystyki, to też jest problem w ogóle ciekawy z ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o rosyjskie statystyki, dlatego że Rosjanie w kwietniu oficjalnie zapowiedzieli wstrzymanie publikacji statystyk dotyczących produkcji i eksportu ropy. Jest taka agencja w Rosji, ona się nazywa CDU TEK, działa przy Ministerstwie Energetyki i ona ogłosiła, że no, żeby uniknąć tutaj spekulacji, jakichś działań wrogich sił zewnętrznych, no to my rezygnujemy z oficjalnego publikowania danych dotyczących produkcji i eksportu. Ale oczywiście są różne periodyki branżowe, są inne kanały, poprzez które się ustala, tak, czy ropa płynie, gdzie płynie, w jakich ilościach. I w takim medium branżowym, które się nazywa Argus, które publikuje regularnie statystyki dotyczące eksportu ropy rosyjskiej, w tym do Europy, jeśli przyjrzymy się statystykom za okres styczeń-maj 2022 roku, no to oczywiście ta ropa rosyjska cały czas do odbiorców europejskich płynie. W tym płynęła ropociągiem Drużba. Embargo zostało, jak wiemy, wprowadzone całkiem niedawno, więc zobaczymy, jak będą przedstawiać się statystyki za czerwiec i kolejne miesiące, ale no do maja przynajmniej tak. Ta ropa rosyjska cały czas jeszcze płynęła.
No to kolejny paradoks, panie doktorze, bo Polska zbroi obie strony. De facto dostarcza czołgi Ukraińcom, a Rosjanom płaci kasę, żeby sobie budowali własne, nie? Więc to w ogóle, ale to pokazuje też, jak stosunki międzynarodowe, układy geopolityczne, ekonomiczne są niesamowicie skomplikowane, prawda? I to nie jest wszystko takie tak proste, jak nam się wydaje.
Bo tu musimy pamiętać jeszcze o tej jednej ważnej rzeczy, znaczy kiedy toczyła się bitwa o szósty pakiet sankcyjny, który jak wiemy objął ostatecznie właśnie embargo na import rosyjskiej ropy i produktów naftowych, toczyła się walka o te szczegóły, tak? Wiemy, mówimy często, diabeł tkwi w szczegółach. No właśnie, bo chodzi o to, by wprowadzić, czy chodziło o to, żeby wprowadzić też takie mechanizmy, no, które miały zabezpieczyć państwa wprowadzające embargo przed no, jakimiś takimi nieuczciwymi działaniami ze strony tych krajów, które sobie zapewniły wyłączenia. Tutaj były poważne obawy, że jeśli Węgry postawią na swoim i uzyskają wyłączenie co do importu rosyjskiej ropy ropociągiem Drużba, czyli będą nadal mogły ciągnąć tę rosyjską ropę, która jest tańsza niż Brent, tak? Jest tańsza niż ropa pozyskiwana z innych źródeł. Te różnice są czasami na poziomie sięgającym 30-40 dolarów, tak? Więc to są poważne różnice. Była taka obawa, że jeżeli pozwolimy, żeby część krajów ciągnęła tę ropę dalej, a inni w tym czasie zrezygnują, że ci, którzy ciągną, będą ją sobie przetwarzać i sprzedawać produkty naftowe z większą marżą, czy więcej jakby zarabiać na tym, albo na przykład odsprzedawać tę ropę i też oczywiście naliczając jakąś tam marżę, na której mogliby zarabiać. W związku z tym trochę nie powinno dziwić to, że, bo to taka jest moja konkluzja, że jeżeli przyjęto taki termin, tak, że to embargo ma być wdrożone do końca roku, poszczególne kraje będą prawdopodobnie różnie podejmować decyzję do czego, w którym momencie ostatecznie zrezygnować z zakupów. No bo okej, można zrezygnować wcześniej i mieć czystą kartę moralnie, ale z drugiej strony, jeżeli inni będą chcieli wykorzystać maksymalnie ten okres, do którego musi być embargo wprowadzone, no to oczywiście im więcej tej ropy kupią, im więcej będą w stanie jej gdzieś tam, nie wiem, zmagazynować i tak dalej, tym oczywiście będą w korzystniejszej sytuacji ekonomicznie w kontekście swoich konkurentów. Więc tak jak pan redaktor powiedział, to jest piękno stosunków międzynarodowych, też polega na tym, nie? Że mamy rzeczywiście tutaj pewną złożoność i to, że to embargo jest właśnie odłożone w czasie, bo co innego, gdybyśmy mieli, dobra, kończymy za tydzień, tak? I jakby, no to jest sprawa czytelna, ale ten 8-miesięczny przy produktach naftowych i półroczny przy ropie czas na wdrożenie, no sprawia, że ten proces implementacji może różnie wyglądać.
Dobrze, ostatnie pytanie, kropka na D. Ja teraz występuję w interesie zmotoryzowanych widzów i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego u diabła paliwo jest po 8 zł? Jak pan to może wytłumaczyć naszym widzom? Czy mówi pan, że ropa normalnie z Rosji płynęła? Kto tutaj zawinił?
No nie, no to jest oczywiście jakby bardzo złożony, znaczy to jest jakby splot różnych czynników, które sprawiają.
Bałem się, że pan właśnie tak odpowie.
Że to nie jest, że to nie jest prosta, że to nie jest prosta oczywiście sprawa.
To ja muszę odpowiedzieć, tak, kiedy będzie taniej?
Kiedy będzie taniej. Znaczy taniej może być, no to dobrze, to odpowiem tak prowokacyjnie. Taniej będzie w momencie, gdy no, przyspieszymy z transformacją energetyczną. I oczywiście to będzie generowało pewne koszty w okresie przejściowym, niewątpliwie, ale docelowo, jeżeli nie chcemy mieć tego dylematu, tak, że nie wiem, finansujemy jakąś stację benzynową reżimu autorytarnego, jakim jest Federacja Rosyjska, czy jakiegokolwiek innego, tak, czy saudyjskiego, no bo jak nie będzie rosyjskiej ropy, będzie saudyjska, tak? Też może powiedzieć, no dobrze, nie finansujemy autorytaryzmu rosyjskiego, ale czy saudyjski, tak? To jest...
Przepraszam, Arabia Saudyjska to jest dobra, stara monarchia i ja nie mam nic przeciwko temu akurat, żeby dać robić trochę
jasne.
Królom szejków.
Ale prowokacyjnie, tak? Ale być może ktoś miałby z tym problem, tak? Tak jak jedni mają problem z Rosją, być może ktoś miałby problem też z Arabią Saudyjską. Więc jeśli wejdziemy na poważnie i na ostro, a myślę, że to, co Rosjanie nam zrobili w tej chwili, można wykorzystać jako dobry pretekst do tego, by pewne procesy przyspieszyć. One wiadomo, że będą generowały pewne koszty, ale być może warto te koszty ponieść, żeby krótko mówiąc w horyzoncie długoterminowym rzeczywiście znaleźć się w takim punkcie, w którym już od tych stacji benzynowych bardzo niechcianych zależni nie będziemy.
No tak.
Wiem, że to jest trochę takie idealistyczne zakończenie. Pański program się nazywa Historia Realna, więc jakby powinien ściągać na ziemię. Ja to tak zakończyłem taką nutą bardzo idealistyczną, ale być może, no bo warto sobie stawiać jakby w różnych punktach rozwoju dziejowego takie jakieś punkty, do których warto dochodzić jako pewien cel strategiczny. Tak jak, nie wiem, kiedyś postawiliśmy sobie jako kraj członkostwo w NATO, członkostwo w Unii Europejskiej. Może teraz jest okazja właśnie, żeby zbudować jakiś poważniejszy konsens i faktycznie taką przemyślaną, kompleksową strategię działania dotyczącą transformacji energetycznej, wykorzystując to, co nam Rosjanie urządzili, rozpoczynając inwazję na Ukrainę.
Ja zacytuję jednego z bohaterów, Misia: ja samochodem elektrycznym jeździć nie będę, całe życie jeździłem spalinowym i koniec. Ale mówiąc poważnie, ja też bym taką konkluzję po tym, co pan opowiadał, właśnie chciałbym powiedzieć, że my do końca być może nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie zmiany teraz w Polsce i na świecie będą, jak gigantycznym momentem przełomowym jest wojna na Ukrainie. Polskie państwo czekają gigantyczne wydatki zbrojeniowe, zmiana systemu odporności państwa, armii, ale również transformacja właśnie energetyczna, zmiana w ogóle dostawców. No, do jednym słowem olbrzymia robota przed tymi ludźmi, którzy się tym zajmują. Miejmy nadzieję, że podołają. Moim gościem był dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A ja dziękuję naszemu gościowi, ale również naszym widzom. Drodzy państwo, wielkie, wielkie dzięki za to, że oglądacie Historię Realną, jesteście z nami i dzięki dla patronów wspierających, dzięki którym Historia Realna może działać tak prężnie już od dobrych kilku miesięcy, może być tyle premier i mamy powera dzięki wam. Wspierać nas można na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. I dwa kciuki dla Zarysu i dla Legimi. Zarys to jest fundacja, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami, a my pomagamy. Ale Gimi to jest księgarnia internetowa, która dołączyła do naszej ekipy i teraz sytuacja jest następująca. Jest akcja Czytamy dla Ukrainy, wszystkie szczegóły są pod spodem i każdy darmowy e-book albo audiobook, który Państwo ściągniecie, to 10 zł idzie dla Zarysu. Także kciuk dla Zarysu, kciuk dla Legimi, działamy razem, zwarliśmy szyki. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.